Jest jedno bardzo dostępne rozwiązanie, rzeczywiście. Ono jest w zasadzie bezkosztowe.
Wyłączyć internet.
Nie!
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kuchnik.
Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj przedsiębiorca, menadżer i doradca oraz pomysłodawca polskiego klastra internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Jest współtwórcą koncepcji najbardziej kompleksowego w skali światowej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Marek Ostafil.
Dzień dobry, witam Tomku, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję, że możemy porozmawiać. Powiedz, co to jest dla Ciebie cyberbezpieczeństwo?
To jest temat, który jest bardzo popularny, często się mówi bardzo seksowny temat, o którym się bardzo wiele mówi. Wszyscy bardzo chętnie się na ten temat wypowiadają, ale nikt nic nie robi.
No właśnie.
To jest, zwłaszcza w Polsce, to jest taka dziedzina, która jest, mówiąc zupełnie wprost, ignorowana. Mhm. Kiedyś w jednym z raportów przeczytałem bardzo fajne określenie tej sytuacji, że w Polsce gramy w tak zwaną cyberruletkę.
Okay.
Czyli mamy nadzieję, że nic nam się nie stanie, że nikt nas nie zaatakuje. Wychodzimy z błędnego oczywiście założenia, że kto by się tam nami interesował w jakimś MŚP w Polsce, prawda, ani miliardów na koncie, ani żadnych informacji, w związku z tym na pewno nikt nas nie zaatakuje. No więc to jest oczywiście zupełnie błędne, mhm. dlatego że każdy z nas może być ofiarą cyberataku. Więc jest to taki obszar, który jest, myślę, mocno niedoinwestowany mhm. i który cierpi na bardzo niski poziom świadomości tego, że trzeba się tym tematem zająć. Mhm. Dla mnie dosyć wymowne było to, jak podczas jednej z wizyt w Afryce Wschodniej, rozmawiając z tamtejszymi przedsiębiorcami, jak usłyszałem, jakie oni mają wymagania dotyczące systemów cyberbezpieczeństwa, jak powinny wyglądać, jakie mają preferencje, no to tutaj w Polsce przez lata nie przeprowadziłem żadnej takiej rozmowy, bo te rozmowy sprowadzały się do tego, no czy ja rzeczywiście muszę kupić tego antywirusa, ale to kosztuje. No więc to pokazuje też, tak powiem, odmienność podejść.
Ale z czego to wynika? No bo Afryka, popularnie mówi się trzeci świat, wiemy obaj, że to wcale tak nie jest, że tam są nowoczesne rozwiązania, prawdopodobnie przychodzące z tych krajów, na których my również się wzorujemy. Z czego to u nich wynika, że mają taką świadomość?
To wynika z kilku rzeczy. Rosnącej świadomości geopolitycznej,
okay.
Złych doświadczeń dotychczasowych i myślę aspiracji i ambicji jednak. Uh-huh. Tego, że chcą się rozwijać i w związku z tym, że tak jak powiedziałeś, że są mocno scyfryzowani, uh-huh. rzeczywiście no, system płatności mobilnych, który funkcjonuje na przykład w Kenii, no, jest doskonałym rozwiązaniem. Mhm. Oczywiście ma swoje luki i ma swoje minusy, o których można pewnie byłoby dyskutować, no niemniej jednak jest to bardzo zaawansowany mhm. system i oni wiedzą, że jeżeli chcą się rozwijać cyfrowo, no to muszą zadbać o cyberbezpieczeństwo, a ta świadomość wynika właśnie też, można powiedzieć, z takiej dużej świadomości geopolitycznej, mhm. czyli starcia globalnego mocarstw, dostępu do danych, mhm. wykorzystywania tych danych, czy niepewności, co się z tymi danymi dzieje. W związku z tym tutaj mam, wielokrotnie się spotkałem, mhm. jak już rozmawiałem o wprowadzaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Kenii, to powiedzieli nie, takie rozwiązania nie z tego kraju, nie z tego kraju, nie z tego kraju, nie z tego kraju. Też nie, gdzie u nas w ogóle nikt się nie zastanawia, skąd pochodzą rozwiązania cyberbezpieczeństwa.
No właśnie, mam świadomość, bo jak kiedyś zaczynałem robić audyty w firmach, do dzisiaj to robię, ale już się na to uodporniłem, bo jak zaczynałem mówić o tym, że powinno się zacząć od bezpieczeństwa, bo ludzie przecież, takiego fizycznego bezpieczeństwa, bo przecież nie, ludzie nie przychodzą do pracy, żeby ulegać wypadkom i że o to się powinno zadbać, no to ci menedżerowie, właściciele firm patrzyli na mnie, jakbym miał czułki na głowie. I mi już trochę przeszło, zaczynam od innych tematów, ale gdzieś zahaczam zawsze o bezpieczeństwo. I czy tak nie jest z cyberbezpieczeństwem? Chyba nawet jeszcze jest gorzej, bo to jest coś, czego nie widać, bo to jest w chmurze, nie?
Dokładnie tak. To jest coś, czego nie widać i w związku z tym no, człowiek jako można powiedzieć, taka istota biologiczna, generalnie postrzega zagrożenia, które widzi. Nawet nie bardzo te, które słyszy, chociaż już powiedzmy bardziej, ale te, jak widzisz, że biegnie na ciebie lew albo tygrys, no to jesteś w stanie zareagować.
No dobra, ale wyobrażam sobie, że jeśli ktoś patrzy na halę, po której chodzą ludzie, przenosząc ciężkie przedmioty i chodzą w sandałach, no to jak on nie widzi takich zagrożeń, to z cyberbezpieczeństwem po prostu będzie miał w ogóle kłopot.
Dokładnie tak, dlatego że to jest tak, jak mówisz, to jest coś, czego się nie widzi i czego człowiek sobie nie zdaje sprawy, że to w ogóle istnieje. Mhm. I teraz tak, jeżeli weźmiemy to, że zawsze funkcjonowaliśmy i niestety mamy takie obciążenia w biznesie polskim, nie tylko w tym najmniejszym, ale również w tym średnim i wielkim, bo uwierzcie mi Państwo, że różne historie, że tak powiem, słyszałem również od można powiedzieć, z kręgów tego rozwiniętego biznesu, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no to teraz, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że zawsze było tylko to, żeby jak najwięcej zarobić. Uh-huh. Inwestycje były gdzieś tam, zresztą pewnie znasz to doskonale z przemysłu, prawda, tak. Na którym jak w hierarchii stoją dalsze inwestycje, prawda, z własnych środków. No to jesteśmy w takim modelu troszeczkę, można powiedzieć, ciułaczym. Mhm. Prawda? Czyli myślimy i bardzo krótkowzrocznym przede wszystkim, bo to ten ciułacz oczywiście można o tym dyskutować, natomiast przede wszystkim dużym problemem jest krótkowzroczność patrzenia na swój biznes.
Ale to chyba sięga głębiej, bo jeśli mówisz o wydawaniu własnych pieniędzy na rzeczy fizyczne i powiedzmy cyberbezpieczeństwo, którego nie widzisz, to jeszcze mogę zrozumieć. Ale jeśli mówisz o dofinansowaniach, ja rozmawiam z ludźmi o dofinansowaniach, czyli rozwiązania z cyberbezpieczeństwa też są dofinansowane i zamiast, nie wiem, 100 tysięcy, one kosztują 15 tysięcy takiego właściciela firmy i on dalej ich nie chce, prosi o wykreślenie z harmonogramu, no to znaczy, że to sięga głębiej.
Tak, no bo to jest, bo my jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do tego tu i teraz. Mhm. Czyli zajmujemy się tylko tym, co jest nam dzisiaj potrzebne do wyprodukowania, nie wiem, rzeczy, które klient zamówił właśnie ostatnio, no i dopiero potem się będziemy zastanawiać, co z tym fantem zrobić. I nikt się dzisiaj nie zastanawia, i to jest jeszcze ważna rzecz, która w nas uderzy, bo my też żerowaliśmy przez lata na takim może przekonaniu, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla podmiotów zagranicznych.
Mm-hmm. Bo jesteśmy Polacy.
Jako Polacy, mm-hmm. Tak, no bo jesteśmy tanią siłą roboczą.
Tak.
No to się już skończyło dawno.
Tak.
Już nie jesteśmy atrakcyjni. Ta atrakcyjność przesunęła się mocno na wschód,
tak.
Prawda, nawet ten bliskowschodni, czy południowoeuropejski. No i teraz tak. I z drugiej strony mamy rosnące ciśnienie firm zachodnich czy z krajów wysoko rozwiniętych, które przy wprowadzaniu na przykład zasad przemysłu 4.0, ogólnej cyfryzacji, wprowadzaniu narzędzi cyfrowych, zaczynają oczywiście zwracać ogromną uwagę na to, jak są zabezpieczone, ale również jak są zabezpieczeni ich kontrahenci i dostawcy.
Partnerzy.
No bo nie mogą sobie pozwolić na to, a takich przypadków niestety było bardzo, bardzo wiele, że taka firma, która jest poddostawcą, która jest właśnie jakimś małym MŚP w Polsce, która tam dostarcza, nie wiem, jakieś śrubki czy cokolwiek innego, stanie się obiektem ataku, a poprzez to, że będzie połączona czy włączona w te cyfrowe procesy dużej firmy, stanie się to tak naprawdę, można powiedzieć, koniem trojańskim dla cyberprzestępców, którzy w ten sposób wejdą do tych głównych systemów. Bo pamiętajmy o tym, mali dostawcy nie są atrakcyjni dla hakerów, dlatego że mają dużo pieniędzy. Mhm. Ale przede wszystkim dlatego, że mają dane i są włączeni właśnie w te coraz bardziej zintegrowane systemy cyfrowe. Mhm. I przez nich można dojść do tych, powiedzmy, dużych podmiotów, które rzeczywiście są celem, które mają pieniądze. Ale jak pokazują przypadki, potem to właśnie te małe podmioty są obciążane odpowiedzialnością za to, że te duże podmioty zostały zhakowane, dlatego że nie dochowały należytej staranności w zabezpieczeniu de facto już wspólnej infrastruktury cyfrowej.
No dobra, trochę przestraszyłeś. Ja teraz
nie,
się obawiam.
Ja tylko mówię, jak wygląda rzeczywistość.
Ale poziom cyberbezpieczeństwa jest w ogóle nieduży w firmach w Polsce, a tym bardziej w małych i średnich przedsiębiorstwach. No i twoją wypowiedzią mogłeś wystraszyć jeszcze bardziej właścicieli firm. Natomiast myślę sobie, że jest rozwiązanie dosyć pewnie proste, które można sobie po prostu zakupić, zaimplementować wcześniej. No to tak jak z tym, że kupujemy ludziom kamizelki, buty, żeby nie ulegali wypadkom, czyli proaktywnie działamy, a nie zastanawiamy się, dlaczego on spadł z rusztowania, tylko, czyli po fakcie. Więc tu pewnie też jest rozwiązanie, może nawet bardzo dostępne, tak?
Jest jedno bardzo dostępne rozwiązanie, rzeczywiście. Ono jest w zasadzie bezkosztowe.
Wyłączyć internet.
Nie. No oczywiście, to są takie są takie opcje, natomiast no dzisiaj już, oczywiście można w ten sposób podejść do tego, dobrze, to w takim razie odetnijmy się od internetu. Mhm. No tylko niestety, biorąc pod uwagę globalne trendy, no nie będziemy w stanie już być konkurencyjni. No tak, więc to oczywiście jest jakaś opcja, tylko do pewnego momentu. Natomiast jest jedna ważna rzecz, którą możemy zrobić. To jest to, żeby budować swoją własną świadomość. Aha. Bo to, o czym powiedziałeś wcześniej, że to jest głęboko zakorzenione. Bo to jest głęboko zakorzenione w nas jako indywidualnych i prywatnych użytkownikach. Bo jeżeli my prywatnie nie dbamy o cyberbezpieczeństwo, jeżeli chodzi o używanie naszej bankowości internetowej.
A w sensie indywidualnej.
Indywidualnej, tak? Takiej osoby. Aha. No to te złe nawyki, które kultywujemy codziennie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w sieci, kompletnie pozbawione jakiegokolwiek bezpieczeństwa, a czasami nawet rozsądku, jeżeli... proszę Państwa, no powiedzmy sobie, jak to wygląda. To nie muszą być zawsze cyberataki. Mhm. To mogą być zwykłe włamania. Bo teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz, że oczywiście siedzimy w mediach społecznościowych tam 20 godzin dziennie, publikujemy codziennie kilka relacji, nie, w ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych, okay, w ogóle nie, absolutnie. Natomiast publikujemy zdjęcia z naszego codziennego życia i jeżeli się pochwalimy, że właśnie wyjeżdżamy, w związku z tym, że przeglądając nasz profil w mediach społecznościowych, wiadomo, gdzie mieszkamy, jaki mamy dom i tak dalej, i że właśnie anonsujemy wszem i wobec, że wyjeżdżamy na 3 tygodnie do ciepłych krajów.
A hasło do Wi-Fi jest 1, 2, 3, 4, 5, wykrzyknik.
No to po pierwsze, a po drugie zwykli włamywacze wiedzą, okej, okay, to mają 2 tygodnie spokoju. W związku z tym, to są, proszę Państwa, nawet tak proste rzeczy, które wpływają, które są elementem naszego cyberbezpieczeństwa. I teraz tak, jeżeli my zaczniemy świadomie, czy w ogóle zaczynamy się zastanawiać, co nam może grozić, i tak jak naturalne jest dla nas zamknięcie drzwi na klucz.
Brama, klucz.
Tak, nie? Prawda? No, bo nie zostawiamy samochodu w otwartego domu i tak dalej. Jeszcze,
ja zostawiam.
Jeszcze, no to...
Nie mów,
dobra. To, no to, to, proszę Państwa, to po prostu powinniśmy stosować dokładnie taką samą zasadę ograniczonego zaufania w świecie cyfrowym. Zachowujmy się w świecie cyfrowym tak samo, jak się zachowujemy w życiu
prywatnym.
Czyli te
wszystkie rozwiązania, bramy, klucze, zamki, to istnieje, tylko oczywiście tak. W formie wirtualnej.
Wirtualnej, jak najbardziej. Ale przede wszystkim my musimy wiedzieć, że to jest potrzebne, zwracać na to uwagę.
No
i oczywiście, powiem Ci w ten sposób, jeżeli chodzi o te bezkosztowe, no zainstalujmy sobie chociaż bezpłatne programy antywirusowe. Ale sprawdźmy dostawcę, żeby się nie okazało, że dostawca pochodzi na przykład z kraju objętego wysokim ryzykiem. Nigeria jeszcze nie jest takim wysokim ryzykiem, ale są inne. Ale i proszę Państwa, to oczywiście można dyskutować, powiedzieć, no tak, no to jest jakieś tam szerzenie paranoi i teorii spiskowych, ale proszę Państwa, jak sobie zobaczycie, jakie rzeczywiście są identyfikowane oficjalnie zagrożenia wynikające z używania takiego, a nie innego sprzętu, tak zwanego hardware'u, czy telefonów, czy modemów i tak dalej, bo to już nie są tylko, że tak powiem, domysły, no tylko można wiele informacji znaleźć, że tak powiem, w sieci chociażby. No to zacznijmy się po prostu zastanawiać i bądźmy bardziej powściągliwi w tym, czym się dzielimy w sieci. Nie zapisujmy haseł, chociaż hasła są najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa stwierdzonym. Nie ludzie, tylko hasła. Dlaczego? Dlatego, że to nie człowiek jest dla internetu, tylko internet jest dla człowieka i powinien być zrobiony tak, żeby człowiekowi wygodniej się tym, tak. Że tak powiem, funkcjonował ze wszystkimi ograniczeniami ludzkimi, prawda? No bo to trudno powiedzieć, że człowiek jest winny czemuś, człowiek jest winny temu, że technologia jest źle zrobiona, prawda? No to trochę nie tak. Więc zacznijmy myśleć o tym, co powinniśmy robić, zadajmy sobie odrobinę trudu, żeby zacząć się bronić, zacząć bronić swojej prywatności i przenośmy te praktyki na swoje życie biznesowe, służbowe.
Sam sobie uświadomiłem teraz, że wiele rzeczy jeszcze mam do poprawy. Może zostawmy to cyberbezpieczeństwo na chwilę z boku. Jesteś współautorem koncepcji, muszę sobie to przeczytać aż, systemu szyfrowania przeznaczonego dla nanosatelitów komunikacyjnych. To brzmi imponująco.
No, brzmi, natomiast piękno tego pomysłu tkwi w prostocie. Mhm. To jest kontynuacja naszych prac, które trwają już kilka lat w zespole jednej z moich firm, gdzie rzeczywiście został stworzony w tym momencie jedyny system szyfrowania komunikacji między urządzeniami Internetu Rzeczy, okay. który został stworzony rzeczywiście dla Internetu Rzeczy, a który nie jest tylko, że tak powiem, kopią czy adaptacją wcześniejszych systemów szyfrowania na potrzeby Internetu Rzeczy, dlatego że urządzenia IoT mają swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o pamięć, o moc obliczeniową, o pobór energii przede wszystkim.
IoT, czyli Internet rzeczy.
Tak. W związku z tym w wielu wypadkach, jak pokazują badania chyba sprzed 2 lat, ponad 80% urządzeń Internetu Rzeczy nie jest w żaden sposób chronione.
O.
Tak.
Mówisz znów o cyberbezpieczeństwie.
No niestety. Natomiast ten system szyfrowania, który właśnie zrobiliśmy po to, żeby był do zainstalowania, do wykorzystania w tych, no, można powiedzieć, czasami bardzo prymitywnych urządzeniach, prawda, czy ograniczonych technologicznie, mógł być zastosowany również w satelitach. To nie było takie trudne, jak się wydaje, dlatego że te nowe nanosatelity, czy Cube Satellites, jak się, to są takie niewielkie urządzonka, tam ważące pół kilo, kilogram, prawda, mające kilkadziesiąt centymetrów.
Widziałem, mieliśmy klienta, który robił to.
No to słuchajcie, to jest po prostu urządzenie Internetu Rzeczy. To są w tym momencie, jest tak technologia poszła do przodu, że satelity już nie są tymi dużymi sputnikami, prawda, które, tak. czy innymi sojuzami, które gdzieś tam widzieliśmy, tylko to są mikro urządzenia.
Jak gość mnie zabrał do gablotki, żeby pokazać showroom, to przez lupę patrzyliśmy.
No, dokładnie. I one właśnie mają swoje ograniczenia, natomiast my ten pierwotny system szyfrowania rzeczywiście zaadaptowaliśmy i prowadziliśmy pracę bo oczywiście komunikacja między stacjami naziemnymi, a satelitami ma swoją charakterystykę, ma swoje ograniczenia, ma swoje, można powiedzieć, ryzyka, troszeczkę inne niż komunikacja ta naziemna. W związku z tym trzeba było ten system dopracować, no i rzeczywiście miałem przyjemność brać udział w pracach tego zespołu, opracowaliśmy tę koncepcję, no i mamy nadzieję na dalsze prace we wdrożeniu. Tak naprawdę to, co jest nam potrzebne w tym momencie, to zostały nam testy naziemne, no i testy w przestrzeni kosmicznej.
Chciałbyś polecieć w kosmos?
No na pewno musi być to niesamowite doznanie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ciszę i horyzont bezkresny, to ja jestem w tym wieku, że można powiedzieć, wychowałem się na Apollo 11, na tym słynnym lądowaniu na Księżycu, więc to, te obrazy są mi bardzo, bardzo bliskie. Ale mam też w głowie historię Apollo 13, więc...
Czyli nie chcesz polecieć.
A w sumie czemu nie? Co ma być, to będzie.
Okej. No to wróćmy jeszcze do cyberbezpieczeństwa, bo ty jesteś także współautorem najbardziej zaawansowanego, kompleksowego rozwiązania w skali światowej dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Tak. Na czym ono polega?
I to jest właśnie ten system szyfrowania, o którym wspomniałem. System jest bardzo prosty, dlatego że został wymyślony tak naprawdę przez mojego partnera biznesowego, wspólnika pana Jacka Wołosewicza, Polaka z pochodzenia, który od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Niesamowicie zdolny inżynier, wspaniała osoba, łącząca chyba wszystkie możliwe przymioty od świetnego, ścisłego umysłu poprzez wspaniałą wrażliwość taką ludzką, więc to naprawdę złoty człowiek.
Człowiek renesansu.
Człowiek renesansu zdecydowanie, tak, absolutnie. I mogę powiedzieć tak, że trochę go namówiłem na to, żeby to sfinalizował i rzeczywiście pracowaliśmy 2 lata nad tym systemem. On jest bardzo prosty, dlatego że w odróżnieniu od wszystkich innych systemów szyfrowania, on właśnie nie używa w ogóle mocy obliczeniowej, procesorów, które są potrzebne do wszystkich innych systemów szyfrowania. Dlatego został też tak wymyślony, no bo urządzenia internetu rzeczy właśnie nie mają dużych procesorów, a nawet gdyby miały, to muszą funkcjonować na małych bateryjkach przez lata. No a odpalenie takiego procesora zjadłoby taką bateryjkę, mówiąc kolokwialnie, w ciągu kilku minut, prawda? W związku z tym nie są w stanie tego wykonywać. W związku z tym stworzyliśmy system, który nie wymaga dokonywania żadnych obliczeń, jest bardzo prosty w swojej koncepcji, ale który jednocześnie jest odporny na ataki komputerów kwantowych. Dlatego, że komputery kwantowe, czy ataki z ich wykorzystaniem, bazują właśnie na ich ogromnej mocy obliczeniowej. To znaczy, jeżeli jest jakiś algorytm szyfrowania, który liczy w klucze i tak dalej, no to jeżeli mamy ogromną moc obliczeniową, to ona pozwala nam pewne operacje wykonywać szybciej albo obliczać, jak gdyby dokonywać troszeczkę inżynierii odwrotnej i na podstawie tego klucza, który mamy do czynienia, który mamy złamać, jest w stanie dokonywać bardzo wiele szybkich prób złamania tego kodu. No i bardzo szybko safe próbował otworzyć, prawda? No masz jeden safe, jesteś tak szybki, że potrafisz ten safe bardzo szybko zamknąć, ale masz komputer, który jest szybszy od ciebie i potrafi to, że tak powiem, dużo szybciej ten samą inżynierię wykonać.
Natomiast... Gdyby tylko Egon Olsen miał taki komputer.
Ach!
Skandal.
Tak, natomiast i na tym jest oparte dzisiejsze szyfrowanie danych. Natomiast właśnie to komputery kwantowe poprzez tą moc obliczeniową są w stanie to złamać. Natomiast są kompletnie nieprzydatne, jeżeli nie mają co liczyć.
Okay.
A u nas nie ma co liczyć. W związku z tym mogą mieć moc obliczeniową, jaką chcą, ale u nas nie da się wyprowadzić, nie da się wykalkulować, nie da się zastosować inżynierii odwrotnej do tego, żeby złamać klucz. Bardzo proste.
Okej. Okay. Brzmi prosto. Dwa lata nad tym pracowaliście, to chyba nie jest tak. Aż tak proste.
Znaczy, to jest to w ten sposób, że oczywiście praca polegała głównie na tym, żeby ten system, który teoretycznie zresztą został udowodniony matematycznie jeszcze w latach 40. Jako jedyny rzeczywiście nie do złamania system szyfrowania, i to został on przez
udowodnione... czasy Turinga, nie? Później.
Tak naprawdę pokłosie Turinga, a tego dokonał Claude Shannon na MIT. Zresztą opublikował na ten temat pracę. Troszeczkę można powiedzieć takim prekursorem podobnego podejścia była niemiecka Enigma. No ale oczywiście właśnie miała kilka braków, z których wyciągnęliśmy wnioski. W jaki sposób nie powinno się systemów szyfrowania tworzyć, a potem ich wykorzystywać, czy umożliwiać umożliwiać pewnego rodzaju wykorzystania, no po to, żeby nie pomagać cyberprzestępcom do tego, żeby złamać, no bo najważniejszy jest punkt zaczepienia. Żeby mieć punkt zaczepienia, a tego punktu zaczepienia już można potem dojść do tego, jak klucz wygląda.
Niesamowicie interesujące. Muszę trochę trzymać czas.
Jasne.
Dlatego chcę ci zadać pytanie, które sobie zaplanowałem, bo mnie niezmiernie ciekawi twoja odpowiedź. No, mówisz o rozwiązaniach takich bardzo cyfrowych, bardzo odległych od tego świata, który jeszcze jakiś czas temu był oczywisty, a w wielu firmach ciągle jeszcze pracuje się bardzo analogowo. No i jaka będzie rola człowieka, jak już wszystkie światła zgasną, jak już będziemy mieli zakłady, w których roboty samodzielnie produkują i nie skupiają się w ogóle, nie ma tam człowieka, no to co ten człowiek będzie robił?
Rola człowieka będzie najważniejsza.
Okej.
Okay. Zawsze. To znaczy ja wierzę w to, że i to wszystko to, co robimy w technologiach, ale również właśnie w polskim klastrze IoT, AI, Synotike, o którym też wspomniałeś, zawsze stawiamy człowieka na pierwszym miejscu. W każdym cyfrowym środowisku, czy to jest fabryka, czy to jest przedsiębiorstwo, czy to jest inteligentne miasto, zawsze człowiek musi być na pierwszym miejscu. I teraz jeszcze... dodam jedną rzecz, bardzo dużo się mówi o sztucznej inteligencji, to jest taki marketingowy, bardzo gorący temat i że sztuczna inteligencja tam zastąpi ludzi. Nie. Sztuczna inteligencja, po pierwsze, zanim do niej dojdziemy, to jeszcze ho, 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 bo na razie de facto możemy mówić o uczeniu maszynowym co najwięcej, prawda? Więc to też miejmy świadomość tego, że żyjemy w pewnej bańce marketingowej i pewne hasła są po to, żeby je sprzedawać i tak dalej.
No, jak patrzę na wiele firm, to jeszcze ze 40 lat upłynie, nie?
To oczywiście. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. to uczenie maszynowe, te algorytmy mają nam pomóc w tym, żeby lepiej podejmować decyzje.
Trafnie? No tak, ale myślimy tutaj o takich ludzi, tak, takie są obawy, że jest człowiek, który potrafi wykonywać tylko jedną rzecz, no oczywiście przejazd krawie, ale to jest kowal, który stuka młotem, nie, w kowadło. No i teraz jak scyfryzujesz to kowadło, to co on będzie robił?
On będzie decydował o tym, w jaki sposób to cyfrowe kowadło powinno funkcjonować.
Ale on się boi, albo jego szefowie się boją, że on się tego nie nauczy.
A to jest zupełnie coś innego. To jest, bo tak naprawdę to problem tkwi nie w cyfryzacji, nie w uczeniu maszynowym czy sztucznej inteligencji, tylko w naszym podejściu do tego. Bo człowiek znowu jest taką istotą, która boi się nieznanego. Cokolwiek
no,
to jest.
No właśnie, bo z drugiej strony, jak na to spojrzymy, to ja pamiętam jeszcze 20 lat temu, no to telefony były takie bardzo analogowe i też wiele osób się ich bało, a dzisiaj te same osoby normalnie klikają na smartfonach SMS-y, nie?
Słuchajcie, no, Tomku, no to samo można powiedzieć o każdej technologii, która kiedyś była wprowadzana. A jak było z drukiem? No bo wielkie przerażenie, że wejdzie druk, prawda? Z takich, a nie innych powodów. Więc każda nowość technologiczna jest przerażająca.
Polecam
lekturę. No właśnie miałem powiedzieć. Poczytajmy sobie artykuły prasowe z połowy XIX wieku. Czy nawet z końca XIX wieku, gdzie różni publicyści właśnie wieszczyli koniec świata, że tutaj para nas wszystkich i tak dalej.
A teraz
dalej,
ich
tak
dzieci wieszczą kolejny koniec świata.
No i zawsze tak będzie z nowymi technologiami, ale jak widać człowiek się obronił i człowiek się obroni. Ważne jest tylko to, żebyśmy sami siebie nie stracili, że tak powiem, z horyzontu i jakby nie zapomnieli o tym, że to my powinniśmy rozdawać karty.
No dobra, no to jakich kompetencji należy nabywać? Znaczy, jakie ty byś radził, załóżmy, no ja mam syna w wieku 20 lat, on akurat już wybrał swoją drogę zawodową, ale takiemu młodemu człowiekowi, co byś poradził? Jakie kompetencje warto nabywać, żeby się odnaleźć w tym cyfrowym świecie, który
otwartość, nas czeka? Otwartość i krytyczne myślenie.
Okej.
Okay. Otwartość.
To jak? Ty nie mogłeś na zarządzanie albo tam te inne studia?
Powiem w ten sposób. Dlaczego mówię celowo o otwartości i o krytycznym myśleniu? Dlatego, że otwartość zawsze jest nam potrzebna, żeby jako gatunek się zaadaptować do zmieniającego się środowiska.
Ale jak się tego nauczyć, nie? Jest taki kierunek?
Nie, myślę, że to jest kwestia oczywiście w pewnym sensie osobowości, ale nie chcę, ale nie uważam, że są osoby, które są z tego wykluczone. Absolutnie. Myślę, że każdy może się otworzyć. Chodzi tylko o to, żeby chcieć zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Mhm. To jest podstawa. Mhm. Jeżeli dopuścimy do siebie to, że świat jest wielowymiarowy, że mogą być różne punkty widzenia, do tego nam dojdzie, to jesteśmy otwarci na zmiany, na nowe technologie. Nie bronimy się ich dlatego, że ich nie znamy. Spróbujmy je poznać. Otwórzmy się na to. Okay. Nawet jeżeli nie jesteśmy entuzjastami, to przynajmniej spróbujmy zrozumieć, chociażby w myśl zasady, że jeżeli nie jesteśmy z czymś w stanie wygrać, z jakimś systemem, to spróbujmy go zrozumieć i go wykorzystać. To jest pierwsza rzecz. Albo, no tak, natomiast...
No dobra, ale jak się tego nauczyć? Bo to oczywiście na tej metapłaszczyźnie, powiedzmy, ja się z tym utożsamiam, zgadzam, ale takie praktyczne rady. Gdzie się tego nauczyć, tej otwartości?
Czytać, ludzie w Polsce czytają
wiesz, jedną książkę w roku albo nawet nie.
No więc teraz...
Takie są statystyki.
Tak, oczywiście. I teraz troszeczkę metodą 5W, czyli 5 dlaczego, dochodzimy do realnego problemu cyfryzacji, który wynika z tego, na przykład, że nie czytamy.
Okay.
Poczytajmy Juliusza Verna.
Zajdla.
Na przykład. Słuchajcie, państwo, to jest naprawdę bardzo pomocne i bardzo do tego zachęcam, żebyśmy dbali też o ten swój rozwój umysłowy, wewnętrzny, który naprawdę pomoże nam w pracy. To jest, dlaczego jeszcze mówię o tym krytycznym myśleniu? To jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście tego uczenia maszynowego, tej sztucznej inteligencji. Pamiętajmy o tym, że to właśnie człowiek będzie podejmował decyzję, czy to, co podpowiada mu algorytm, urządzenie, czy rzeczywiście jest najlepszą decyzją. On być może, to są narzędzia, prawda? Mhm. Algorytmy mogą nam powiedzieć, słuchaj, powinieneś zrobić tak, albo twarde dane mówią w ten sposób. Mhm. I teraz od nas będzie zależało, na ile to wykorzystamy. Oczywiście to jest niezwykle cenne narzędzie właśnie do zarządzania. Mhm. No bo trudno zarządzać czymś, o czym nie wiemy, jak wygląda, kiedy nie mamy tak. danych, no bo jedyne, co robimy, no to zgadujemy i posługujemy się jakimś tam przeczuciem. Ja nie mówię, że ono zawsze jest źle, no niemniej jednak nie zawsze też jest dobre. A jeżeli mówimy już tutaj o procesach produkcyjnych, pewnej efektywności, no to twarde dane są bezwzględne.
Widziałeś film Wall-E?
Nie widziałem filmu Oli.
Okej. No to jest taki świat totalnie bez ludzi, taki komputerowy, gdzie maszyny do siebie mówią, czują i tak dalej. Czyli chyba to na razie nie jest przyszłość świata.
Zobaczmy na Odyseje kosmiczne Stanleya Kubricka. Mhm. No, jest to, że tak powiem, fantastyczny świat. Miała być Odyseja 2001, jesteśmy 2023 i jeszcze zanim, że tak powiem, do czegoś takiego dojdziemy. Nie, myślę, że jesteśmy w tym bezpiecznym punkcie, tylko myślmy krytycznie, również jeśli chodzi o technologię. Możemy z nich korzystać, jak z każdego narzędzia, ale miejmy dystans.
No i chyba jest tak, że jak cały czas masz ten umysł otwarty i starasz się myśleć krytycznie, to nie ma niebezpiecznych punktów, nie? Bo cały czas po prostu te technologie też nie zmieniają się z dnia na dzień.
Oczywiście. Nie? Po pierwsze, one oczywiście się zmieniają bardzo szybko, tam powiedzmy w ostatnich 20 latach. No ten postęp jest gigantyczny, właśnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak wyglądają dzisiaj telefony komórkowe i różne inne systemy właśnie tej analizy predykcyjnej i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tylko my nie jesteśmy w stanie wykorzystać nawet paru procent ich mocy, nie?
Oczywiście. Smartfonów. Oczywiście, dokładnie. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie wykorzystać w większości mocy naszego mózgu. To jest też inna sprawa, prawda?
Właśnie.
Natomiast myślę, że to, co powinniśmy zawsze sobie stawiać jako taki odnośnik, to to, że technologia jest dla nas, a nie my dla technologii. Mhm. I to jest taki punkt odniesienia, myślę, o którym powinniśmy pamiętać, którego powinniśmy się trzymać i powinniśmy sobie zadawać, i znowu to krytyczne myślenie, czy rzeczywiście ta technologia jest czymś, co mi pomoże? Bo jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, to jest wprowadzanie innowacji dla samych innowacji.
No tak.
I tu na przykład dam inteligentne miasto, gdzie bardzo często przez lata inteligentne miasto kojarzyło się z jakimś obszarem naszpikowanym technologiami, prawda? Samochody latają, w ogóle wszystko samo się dzieje. No, jak widać, to wcale nie jest takie proste. Jak widzimy przygody z pojazdami autonomicznymi, prawda? Teraz drony wchodzą, no ale generalnie jest to dokładnie to samo. To kiedyś była rzeczywiście taka wizja. Dzisiaj na szczęście odchodzi się od tego i to inteligentne miasto wcale nie znaczy, że ono jest wysoce technologiczne, tylko jest technologiczne tam i wtedy, żeby funkcjonować bardziej efektywnie.
Wesprzeć to jest klucz. Człowieka,
tak,
nie?
Oczywiście. Mhm. I to jest klucz. I to jest akurat pozytywna zmiana, którą widzę w podejściu właśnie do nowoczesnych technologii, do ich wykorzystania. To są miasta, no bo ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, dobrze, ale po co mi to wszystko? Mhm. Do czego mi to służy, prawda? Więc to jest pierwsza dobra tendencja. I powinniśmy dokładnie to samo pytanie sobie zadawać w biznesie, w cyfryzacji procesu, bo też jak pewnie doskonale wiesz, nie wszystkie procesy mają sens, żeby je cyfryzować, oczywiście. Szczególnie w zależności od etapu na cyfryzacji, na którym jesteśmy. I teraz wracając znowu do cyberbezpieczeństwa, to nie ma sensu, żeby wydawać miliony na zaawansowane systemy właśnie cyberbezpieczeństwa, podczas gdy my nie mamy świadomości ich potrzeby i sposobu ich wykorzystania. To jest rzeczywiście strata czasu. Ja się nie dziwię, że przedsiębiorcy mówią tak, ale cyberbezpieczeństwo jest drogie i my musimy tam władować miliony. Nie, wcale tak nie jest. Tylko najpierw się zastanówmy, jakie są nasze zagrożenia, jakie są nasze słabe punkty, zacznijmy budować świadomość, a potem dobierajmy te narzędzia, które rzeczywiście nam są potrzebne.
Niezmiernie ciekawe to jest. Czyli rozumiem, że jakby ktoś miał takie takie zagwozdki, takie dylematy, to może do ciebie się zwrócić.
Jak najbardziej zapraszam, zależnie, tak. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jako cyfryzację, inteligentne miasta.
I ten taki pierwiastek humanistyczny do tego jeszcze, nie?
Czy... Zdecydowanie tak.
Ja jesteś humanistą przecież.
Jestem humanistą z wykształcenia, pracuję od wielu, wielu, wielu lat z inżynierami. Można powiedzieć, że w zasadzie całość mojego profesjonalnego życia jest związana jednak z technologiami, bo zacząłem moją przygodę z nowoczesnymi technologiami jeszcze w połowie lat 90. zeszłego wieku, więc to już tam jest kawałek.
Nie pamiętam tego.
No więc, więc rzeczywiście, ale to jest... mają coś wyjątkowego w sobie. Znaczy są fascynujące, natomiast pamiętajmy, żeby używać jako narzędzie. Ja pamiętam taki właśnie, jeszcze wrzucę dygresję dotyczącą tego wątku humanistycznego, ponieważ jest mi bardzo bliska muzyka i też się tym zajmowałem właśnie w kontekście nowoczesnych technologii. No i pamiętam czasy właśnie lata 90., kiedy wychodziły kolejne stoły mikserskie, jakieś tam nowe efekty i tak dalej, i tak dalej. I byli twórcy, którzy się fascynowali. A teraz robię brzmienia przy pomocy takiego modułu, takiej firmy i tak dalej, i tak dalej. I byłem świadkiem, można powiedzieć, takiej spirali wyścigu zbrojeń, można by powiedzieć, prawda? A teraz ja mam taki keyboard, a tu mam taki moduł, a tu mam taki efekt. No tylko to się nie przekładało na wartość artystyczną w żaden sposób.
Zależy, jak ją odbiera słuchacz, nie?
Tak, natomiast tak. Co jest jak gdyby istotne w tej historii, to, że samo epatowanie technologią i nastawienie, tak. czy nastawienie na to, że ta technologia zrobi za mnie coś, zrobi ze mnie artystę, albo zrobi dobry utwór, nie, to tak nie działa.
To, co pokazał Miles Davis w latach 60., 70., to przecież, bo ty grasz na trąbce, nie?
Też, tak.
Więc on...
A Miles Davis jest mi szczególnie bliski.
Tak, i cyfryzował trąbkę, można powiedzieć, w jakiś sposób. No ale to się nie przyjęło. Dalej gra się na trąbce w sposób analogowy.
Natomiast tu powiem jeszcze jedną rzecz. Oczywiście, że wykorzystanie, bo to już mówimy tak bardzo konkretnie, tych efektów, tych tak zwanej kaczki, prawda, do trąbki. Oczywiście, że się nie przyjęło, ale zauważ, co się stało. To, co on zrobił. On zelektryfikował jazz.
Tak.
Bo od jego eksperymentu w latach 70., gdzie weszły pierwsze gitary basowe, gdzie weszły syntezatory i tak dalej, zauważ, że teraz... Oczywiście są zespoły jazzowe, które grają...
Tak, ale zmierzam do tego, że to się nie... To nie zostało pogłębione. Po prostu jest to jako jeden z...
Jeden z elementów, jest to narzędzie. Nie? Oczywiście jest to narzędzie. Natomiast człowiek, artysta, który wykorzystuje tego do tworzenia swojej sztuki, jest nadal najważniejszy. Absolutnie. Tak, zdecydowanie. Tak. Technologie nie przejęły muzyki, bo tam się mówi, no to tam teraz komputer napisze taką symfonię jak Beethoven.
No bo to
tam...
jest możliwe. Oczywiście,
że tak. Sztuczna inteligencja dzisiaj tworzy
muzykę piszą komputery.
Tak, oczywiście, że tak. No tylko to jest zawsze kwestia tego czynnika ludzkiego, który jednak jest tutaj decyzyjny i który akurat, biorąc ten przykład, jednak on decyduje, jakiego instrumentu użyje, w jaki sposób, prawda? To jest ten element twórczy. Bardzo mi się podoba, jak już mówimy jeszcze o tej sztucznej inteligencji, bardzo mi się podoba definicja, która mówi o tym, że... Bo jest pytanie, jak odróżnić ludzką inteligencję od tej sztucznej, prawda? Gdzie jest, że tak powiem, różnica? Że człowiek używa inteligencji wtedy, kiedy nie wie, co ma zrobić.
Okej.
To musi szukać wyjścia. Natomiast ta sztuczna inteligencja na dzisiaj dostarcza nam tak naprawdę tylko opracowane wyniki z czegoś, co już istnieje.
No właśnie.
Czyli my używamy inteligencji, to podobnie z kreatywnością, do zadań, o których nie wiemy, co zrobić, czy w ramach których nie wiemy, co zrobić, jak sobie z nimi poradzić, albo jaki będzie efekt w przypadku kreatywności. Natomiast sztuczna inteligencja jest narzędziem podającym nam syntetyczne wyniki czegoś, co już istnieje.
To co jest człowiek już wykonał.
Tak, nie? To jest gigantyczna różnica.
Nawet ten dobór instrumentów, o którym wspomniałeś, to jest kalka czegoś, co człowiek kiedyś
wykonał, oczywiście. Nie? Tak.
Marek, ile razy z tobą rozmawiam, to mam wrażenie, że to jest zawsze za krótko i pewnie tak będzie jeszcze długo, no ale dzisiaj musimy już kończyć, więc takie pytanie, które wszystkim zadaję na koniec. Jaka sytuacja albo rzecz w biznesie, w twoim całym życiu zawodowym albo prywatnym nauczyła cię najwięcej?
Dawno, dawno, dawno temu moja była wtedy szefowa bardzo, bardzo niewielkiego zespołu zadbała o ten zespół. Jak wszyscy zrobili wielkie oczy, że zrobiła wykonała takie, a nie inne działania, powiedziała właśnie tak, bo mój zespół, moi ludzie są dla mnie najważniejsi. Mhm. Ja myślę, że to jest tak a propos tego...
Taka maksyma, to pamiętasz.
Tak, tak to jest, i to jest, i to rzeczywiście, żeby pracować z ludźmi, a nie pracować ludźmi. To jest, myślę, i, bo to z tego jakby wynika to
zasoby
moje
przeświadczenie.
Nie? To, właśnie nie, właśnie ja też nie lubię tego określenia, bo to jest zasoby, tak. To jest tak uprzedmiatawiają. Tak, nie, tak. Żeby pracować. A druga, myślę, to była historia Juliusza Cezara, który był kochany przez żołnierzy, nie dlatego, że był świetnym wodzem, tylko że walczył z nimi.
Okay.
Był jednym z nich. I to jest w pracy, myślę, że daje największe efekty, czyli dbać o zespół i pracować z nim,
A nie nim
zarządzać, bo zarządzanie nie polega na wydawaniu poleceń, tylko dawaniu przykładu. I to jest to chyba to najważniejsze dla mnie biznesowe doświadczenie.
Super. Bardzo ciekawe. Ja się mnóstwo nauczyłem przez te pół godziny, albo trochę więcej. Jestem pewien, że nasi widzowie też nauczyli się albo zainspirowali do wielu rzeczy. Dzięki serdeczne, Marku.
Tomku.
Dzięki za ten odcinek.
Tomku, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę instytutdp.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.